11 wiersz. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. Patrzmy, jak Paweł tutaj skierował słowa do chrześcijan, do nas. Abyśmy nie ustawali w tej gorliwości przed obliczem Pana. I płomienni duchem Panu służyli. Płomienni duchem. Pan powiedział, że On chce, abyśmy byli jacy, gorący. Aby ten płomień Ducha Świętego płonął w nas i abyśmy nie stygli, ale zawsze byli tacy gorący przed obliczem Pana, tacy tętniący, aż wiemy, że ogień powoduje temperaturę. Temperatura wydaje jakieś ciepło i tak samo jest z chrześcijaninem. On emanuje tym ogniem Ducha na zewnątrz. To nie jest ktoś, kto powiedzmy stale ma jakieś hamulce pozakładane. To jest ktoś, kto jest nareszcie wolny w Jezusie, żeby móc służyć Bogu. Tak? Co przyniósł nam Jezus? Wolność. Wolność od czego? Od cielesności. Płomienni duchem. Człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Co teraz jest powodem, że na przykład ten duch nie może płonąć dla Pana? Dusza. Dusza, która nie chodzi przed obliczem Bożym, tak jak powinna chodzić. I cielesność, która przeszkadza. I wtedy ten duch człowieka jest taki zamknięty. I gdziekolwiek by szedł, on nie potrafi wielbić swego Stwórcy. Jest cały czas taki zakleszczony. Nie potrafi płonąć dla Pana. Wiemy, że kiedy ofiara była składana, to ona musiała być spalona. Ten płomień ofiary musiał się unieść do Boga. I woń tej ofiary docierała do Boga. I co wtedy Bóg mówił? Że miła jest Jemu ta woń. Jaka woń chrześcijanina jest miła Bogu? Takiego, który płonie, tak? Płonącego chrześcijanina. Dlatego Paweł mówi do nas, płomienni duchem Panu służcie. Dosyć już, żeście chodzili w tej cielesności, kiedy żeście patrzyli na pychę własnego ciała. Zacznijcie w końcu stwarzać możliwość własnemu duchowi, żeby on mógł wyrazić to, z czym zamieszkał w nas. To jest tak bardzo ważne, aby dusza uwielbiała swego Stwórcę i aby radował się w nas nasz duch. To jest tak bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy na chwilę otworzyli Izajasza, 10 rozdział, 17 wiersz. To jest jeden wiersz. Popatrzmy, jak Pan, Bóg Wszechmogący, skierował te słowa. I powiedział tak. I światłość Izraela stanie się ogniem, a jego święty płomieniem, który w jednym dniu spali i pochłonie jego ciernie i osę. Popatrzmy, że tu jest powiedziane o płomieniu, który pochłonie ciernie i osę. A jakbyśmy czytali opowieść Pana naszego Jezusa Chrystusa o takich ziarnie rzucanym na glebę. Przypominamy sobie. Ona trafia na cztery rodzaje gleby. I trzecia gleba. Co jej przeszkadza? Te ciernie. A płomień Pana jest tym, co pali te ciernie. I wtedy człowiek nareszcie jest wolny, aby ten świat nie przeszkadzał mu. Łuda tego świata. Te przeszkody cielesności tego świata, aby nie przeszkadzały już chrześcijaninowi żyć dla Boga. I ten płomień, który przychodzi z nieba, którym jest Duch Święty, wypala to, aby nasz duch nareszcie był wolny ku płomieniowi dla naszego Pana, Boga Wszechmogącego. I to przychodzi z Boga. Gdyby Bóg tego nie uczynił z nami, nasz duch zawsze byłby zamknięty, ponieważ zamknięciem dla ducha człowieka jest grzech. Jeżeli przyszedł Pan Jezus, aby oczyścić nas z grzechów, to przyszedł też otworzyć drogę dla naszego ducha, aby on mógł w końcu emanować na zewnątrz. Powiedziane jest, że tylko duch wraca do Boga. Duch każdego człowieka. To jest coś, co przychodzi od Boga, co jest święte i co Bóg dał człowiekowi, aby człowiek mógł być prowadzony i aby mógł doświadczać obecności Boga. Wtedy, kiedy duch człowieka, mój i twój duch, ma kontakt z Bożym Duchem, tylko wtedy, kiedy nie ma przeszkody, kiedy dusza jest otwarta na Boga. Widzicie, dlaczego jest tak, że jesteście czasami zamknięci i macie problemy? Trzeba zrobić to otwarcie. Trzeba przyjść do Pana, tak jak On powiedział, i znaleźć oczyszczenie w Jego krwi z tych wszystkich przeszkód cielesności. Popatrzmy, że jest powiedziane tak, Galacjan, ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I to jest prawda biblijna. Człowiek chrześcijanin już nie jest cielesnym chrześcijaninem. On zaczyna słuchać Boga, zaczyna płonąć dla Pana. Powiedzmy teraz tak. Człowiek przychodzi do drugiego człowieka i chce mu powiedzieć coś na temat Jezusa Chrystusa. I teraz zaczyna mu opowiadać o Jezusie Chrystusie w ten sposób. Uwierzyłem. No coś się zmieniło w moim życiu. No trochę lepiej mi się żyje. No przydaje się to człowiekowi w rezultacie uwierzyć Boga. Czy tak wygląda płomienny chrześcijanin? Płomienny chrześcijanin to jest ktoś taki, który płonie dla Pana i dzieli się tym z radością, co otrzymał od Boga w Jezusie Chrystusie i składa dziękczynienie. Codziennie dziękuję Bogu za to, co ma w Jezusie, tak? Ponieważ dzięki tylko obecności Pana może płonąć, może wielbić i czcić Boga i może opowiadać tak, jak naprawdę jest. Jego duch aż płonie w nim, aby wysławiać swego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Już nie ma tych przeszkód ciała, wstydu, jakiegoś takiego zahamowania. Jest nareszcie wolny, by wyrażać, kim jest jego Pan. I to chce Paweł powiedzieć każdemu z nas. Płomienni duchem Panu służcie, abyście mogli być wolni ku temu, żeby Bóg mógł uczynić w nas i przez nas wszystko, co zechce, dla chwały swego imienia. W 33 rozdziale Izajasza. Od 14 wiersza. Grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych. Kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze? Kto gardzi wymuszonym zyskiem? Kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki? Kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie? Kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło? Ten będzie mieszkał na wysokościach, jego ostoją twierdze na skałach. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Króla w jego piękności ujrzą twoje oczy. Będą patrzeć na rozległy kraj. Patrzmy, kto może się ostać przy tych wiecznych płomieniach. Wiemy, że nasz Bóg jest Bogiem, który jest ogniem trawiącym. I każdy człowiek, który żyje w grzechach, zostanie strawiony. Kto może się ostać przy tych płomieniach? Tylko czysty człowiek, święty, oczyszczony krwią Jezusa Chrystusa. Ja bym powiedział to w ten sposób nawet, że zobaczmy, co się stało, kiedy Duch Święty został zesłany na ziemię. Przypominacie sobie? Nad wszystkimi zapłonął płomień. Oni zostali ochrzczeni Duchem Świętym i płomień Boży zapłonął w nich. Ja bym, tak można było powiedzieć, że każdy z nich był jak jedno drewienko, które zostało zapalone od tego Bożego ognia. I co się z nimi stało? Oni już się nie wstydzili Jezusa. Oni już mieli odwagę powiedzieć o Jezusie Chrystusie takim, jakim On jest. Oni się już nie bali zniewag, ale wręcz odwrotnie się stało. Piotr, który najpierw się przestraszył śmierci, później z radością wielbił Boga za to, że co? Że otrzymał razy. 39 bez jednego, 40 bez jednego, 39 razy. Co się stało? Płomień Ducha Świętego zapłonął. I to jest właśnie wiadomość dla każdego człowieka. Jeżeli chce płonąć, to musi coś zrobić. Musi znaleźć oczyszczenie. Wtedy dla niego staje się bardzo ważne, co Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Ten człowiek wtedy już przestaje jakieś swoje własne rozważania stwarzać na temat, jak wygląda chrześcijaństwo, ale przybiega do Pana. i znajduje w nim to, co potrzebuje każdy człowiek. Kiedy nie płonie w tobie twój duch, jesteś martwy. Chociaż możesz znać całą Biblię. Pan powiedział, Bóg powiedział takie słowo, że On zapieczętował swoim duchem wszystkie swoje dzieci. A co ten duch przyszedł uczynić na ziemi? Uwielbić Jezusa. Uwielbić sprawcy, dokończyciela naszej wiary. Uwielbić tego, który umarł za nas na krzyżu. Dlatego, kiedy śpiewasz pieśni pochwalne Panu, to co robisz? Oddajesz Mu chwały za to, co On uczynił dla ciebie. Jak ją oddajesz? Z ducha Twego. I wtedy wiesz, to jest to. To jest to, co dał nam Bóg. Radość rozlewa się w Twoim sercu. Smucicie się? To jest bardzo potrzebne nam, wierzącym ludziom. Płomień Ducha Świętego nie zgasł, jakby chciał diabeł. On płonie nadal. Płonie we wszystkich, którzy należą do Boga. Będzie płonął do samego końca. Będzie płonął do ostatnich dni na ziemi, dopóki będzie chrześcijanin na ziemi. Płomień Ducha Świętego będzie płonął. I każdy wierzący człowiek będzie wielbił swego Stwórcę. Dlatego Paweł, kiedy napisał pewne słowa w liście do Filipian, powiedział co? Zawsze się radujcie. Tak? Bogu dziękujcie za wszystko. Zawsze, każdego dnia. Niech dziękczynienie wasze nie ustaje. Czy tak się dzieje z tobą? Czy dziękujesz Bogu od rana, że wstałeś, jesteś szczęśliwy? Za to, że przyszło ci znieść jakiś smutek, że ktoś cię obraził? Czy dziękujesz Bogu za to, co spożywasz i w co się ubierasz? Czy dziękujesz za życie wieczne i za niebo otwarte? Czy dziękujesz Bogu za to, że jest droga otwarta do Niego, która jest Jezus Chrystus? Czy dziękujesz za to, że twoje usta mogą się w końcu otwierać dla Niego? Czy dziękujesz Bogu za to, że spadł deszcz albo wieje wiatr, a nie narzekasz, że dzisiaj jest taka straszna wichura? Czy dziękujesz Bogu za wszystko, każdego dnia? To jest to, co Bóg chce uczynić w każdym swoim dziecku, abyśmy wielbili Boga. Kiedyś oddawaliśmy chwałę diabłu naszym językiem, przeklinaliśmy siebie i ludzi. Kiedyś chodziliśmy tak, jak chcieliśmy, ale dzisiaj Pan chce, abyśmy jak chodzili? Płomienni duchem, Panu służąc. Ten drugi element jest także ważny. Bo bez płomienia ducha nie można służyć Bogu. Nie można. Człowiek połamie się na tych wszystkich sprawach dnia codziennego i zrezygnuje. Bez płomienia Ducha Świętego jest niemożliwe chodzić z Bogiem. Piotr się na tym załamał, przekonał się, że bez Ducha Świętego nie był gotów naśladować Jezusa. Ale kiedy został napełniony Duchem Świętym, co się stało? Odważnie poszedł przeciwko temu światu. Już nie miało dla niego znaczenia, ilu tam przeciwko niemu jest, ale Pan był z nim. I to było takie ważne dla Piotra i ważne jest dla każdego z nas. Tylko człowiek jakby dotknięty od Ducha Bożego może nie ustać. Może być gorliwy. Może do końca podążać w tym kierunku, aby spotkać się ze swoim Zbawicielem. Nigdy tak nie ustańmy. Gdybyśmy chcieli czytać na przykład Psalm 15. Zwróćmy uwagę, tam też jest napisane, kto będzie oglądał Boga. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego, sam czuje się wzgardzony, niegodny, a czci tych, którzy się boją Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Poznajemy tutaj Boga naszego? Taki jest nasz Bóg. Bóg, który mówi i nie zapiera się swoich słów. Bóg, który jest wierny swoim słowom, mówi, a teraz każdy, który chce być z Nim, będzie też tak żył. Będzie też tak żył. Będzie w ten sposób postępował. Będzie chodził w czystości i niewinności przed obliczem Bożym. Dlaczego? Dlatego, że zamieszkał Duch Święty w nas. To jest Duch Boga naszego. Duch, który wyszedł od Boga i zamieszkał w człowieku, to jest ten, który jest Bogiem i zamieszkał w nas. I to jest tak bardzo znamienne dla nas, że kiedy Duch Święty zamieszkuje w człowieku, to tak jak czytamy w Ewangelii Jana, Ojciec i Syn przychodzą i zamieszkują w nas. I co się może dziać z takim człowiekiem? On zaczyna płonąć. Jest to płomień czysty, jasny. Nie taki wybuchający do góry, a później raptem gasnący. Ale płomień, który płonie równo, coraz jaśniej. Coraz pełniej. To jest chrześcijanin. Gdybyśmy mieli opisać chrześcijanina, to jest właśnie ktoś, kto płonie coraz jaśniejszym płomieniem. Coraz bardziej w nim widać, kim jest Bóg, jak wielki, potężny jest Twórca. Ktoś mógłby się zastanowić, czy tak naprawdę może żyć człowiek? Czy to jest możliwe, aby tak żył człowiek? Czy jest możliwe dla Boga uczynić to, co zechce? A Bóg powiedział, że z nas uczyni sobie ludzi, którzy będą Mu służyć i którzy pełni Jego Ducha będą szli i wydawali świadectwo, świadectwo Jego obecności. Taki jest nasz Bóg. Się nie bawi w małe rzeczy, ale bierze człowieka, takiego grzesznika, takiego jak ja i ty spośród tego świata, a później oczyszcza go z grzechów, później napełnia go swoim duchem i posyła do służby. Tak? Jak się stało z naszym Panem Jezusem Chrystusem? Przyszedł na ten świat w ciele, urodził się, wzrastał, a kiedy dorósł, mając około 30 lat, przyszedł, został ochrzczony, napełniony Bożym Duchem i wyszedł na pustynię i był kuszony przez diabła. A kiedy wrócił z pustyni, głosił, że przybliżyło się Królestwo Boże. Głosił Królestwo Boże do ostatnich dni, do ostatniej chwili na ziemi. I teraz powiedziane jest, że my chrześcijanie wstępujemy w ślady naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co się dzieje? Chrzcimy się w Jego imię, zostajemy napełnieni Duchem Świętym, wychodzimy na pustynię, gdzie kusi diabeł i co robimy? I głosimy Królestwo Boże. W miejsce Chrystusa dzisiaj my. I to jest właśnie to. To jest Ewangelia, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu na ziemi. Że człowiek, który chce chodzić z Bogiem, musi umrzeć, aby ożyć, aby otrzymać to nowe życie, życie od Boga. Izajasza w 43 rozdziale. Drugi wiersz. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Może ten trzeci jeszcze. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, święty Izraelski, twoim wybawicielem. Daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Popatrzmy, co Bóg powiedział, jakie słowa Bóg zwrócił do Izraela. Powiedział, że będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą, przez ogień i nie spłoniesz. I wielkie wody ci nie zaleją, bo ja będę z tobą. Ostoi się, przechodząc przez te wszystkie doświadczenia, w których człowiek topi się lub płonie. Ja cię przez nie przeprowadzę. To było skierowane do Izraela, tak? A zobaczmy, co Bóg mówi do nas, do wierzących chrześcijan. Ewangelia Mateusza. 28 rozdział, 19 i 20 wiersz, może od 18. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Co Bóg powiedział do Izraela, że zabezpieczeniem ich, kiedy będą przechodzić przez wody i ogień, jest co? Że Bóg będzie z nimi. Co jest zabezpieczeniem dla mnie i dla Ciebie, kiedy będziemy przechodzić przez różne doświadczenia? Że Jezus jest z nami. Pan, będziemy zaraz o tym czytać. Otwórzmy sobie Księgę Daniela, 3 rozdział. Zobaczmy, że Bóg dotrzymuje swoich słów. Izrael przeszedł przez Morze Czerwone, przez Jordan przeszedł i wody go nie zalały. Od 22 wiersza Księga Daniela. Kiedy tych 3 młodzieńców nie chce oddać pokłonu bożkowi i król decyduje, aby ich wrzucić do pieca płonącego ogniem. Jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony. Płomień ognia strawił tych mężów, którzy nosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci 3 mężowie Szadrach, Meszach i Abednego wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nebukadnesar przeląkł się szybko, powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: czy nie 3 związanych mężów rzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: prawda, królu. A on odpowiadając rzekł: oto ja widzę 4 mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd 4 osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nebukadnesar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszach i Abednego wyszli ze środka ognia i zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone, ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Dlaczego? Odpowiedzmy sobie: ponieważ Pan był z nimi. To Pan otoczył ich opieką. I chociaż byli wrzuceni do pieca, nic im się nie stało. A gdybyśmy czytali list do Koryntian Pawła, który pisze: znękani, ale nie powaleni. Prawda? Wydawałoby się, że już zniszczenie, ale powstający dalej. Dlaczego? Bo Pan jest z każdym chrześcijaninem. Pan powiedział: ja Cię nie zostawię i nie porzucę Cię. Tak bardzo ważne jest, abyśmy się trzymali Pana i abyśmy widzieli w Jezusie Chrystusie Tego, który jest naszym zabezpieczeniem na każdy jeden dzień, na każdą cząstkę dnia. My dzisiaj przechodzimy, powiedzmy, różne doświadczenia, ale jest bardzo ważne, abyśmy widzieli, że dzisiaj Pan Jezus jest naszym zabezpieczeniem na ziemi. Otwórzmy może sobie Dzieje Apostolskie, 26 rozdział. Od 12 wiersza Paweł opisuje doświadczenie własnego życia, które przeżył. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem: kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mi widziałeś, jak również tych, których Ci się pokażę. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współdziału z uświęconymi. Dlatego też, królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Z tego to powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić, ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną. Aż do dnia dzisiejszego ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie. To jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Popatrzmy, Paweł zostaje posłany do służby i zabezpieczeniem jego jest Bóg, obecność Boga, obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak jak i w innym miejscu Pan skierował słowa do Pawła: idź i nie bój się, gdyż wiele ludu mam w tym mieście. Idź i głoś, nic ci się nie stanie. Czasami człowiek może sobie pomyśleć: o, udało mi się z czegoś wyjść, z jakiejś opresji. Czy jest coś, co mogłoby się udać człowiekowi? Gdyby ręka Pana nas nie prowadziła, tylko dzięki Niemu zawdzięczamy to, że dzisiaj jesteśmy tutaj, że możemy rozważać słowa z Biblii. Tylko dzięki Niemu zawdzięczamy to, że nie zostaliśmy oszukani przez diabła i zwiedzeni. Zawdzięczamy to Jego obecności, ponieważ On jest prawdą. Bez tej prawdy człowiek nie ma możliwości rozpatrzyć, czy to jest kłamstwo, czy prawda. Piotr mówi w pewnym miejscu: dlaczego się tak dziwicie, kiedy was ten ogień dotyka, ogień cierpień? Nie dziwcie się, ale raczej wielbicie imieniem Jezusa Chrystusa Boga za to, że możecie mieć dzisiaj udział w tym, w czym udział miał nasz Pan Jezus Chrystus. W przypowieściach Salomona w 20 rozdziale najlepiej, gdyby to Małgosia przeczytała, ale ja sobie zapisałem to. W 20 rozdziale i 27 wierszu, a są nas ci, którzy mają Gdańsko lub tysiąclatkę lub księdza wujka, mogliby to odczytać. Ja przeczytam, jak to jest napisane w tysiąclatce. Lampą Pańską jest duch człowieka. On głębię wnętrza przenika. Nie rozumiem, dlaczego tu jest u nas całkowicie inny sens zawarty. Zupełnie inaczej. 27. Sprawdzałem ten wiersz i w tysiąclatce, i w księdze wujka, i w Brytyj, i w tym, i w Gdańskiej. Wszędzie one tam brzmią inaczej. Chciałbym, żebyśmy to mogli zrozumieć. Bóg dał, aby Duch zamieszkał w nas. I ten Duch jest tą lampą Pana naszego, aby oświecał nasze wnętrza i aby człowiek mógł, kiedy zwróci się do Boga, mieć tą jasność, którą Bóg już obdarzył człowieka, tym pragnieniem Boga, tym skierowaniem się ku Bogu i szukaniem Jego obecności tak, jak jest prawdziwie u samego Boga. I Bóg dał nam ducha, aby rozświetlał nasze wnętrza. Zobaczmy, co się dzieje, kiedy człowiek uwierzył w Jezusa Chrystusa. Ten duch jakby zaczyna ożywać i wtedy człowiek nabiera takiego szczęścia. To wszystko staje się takie łatwe i proste. To życie z Bogiem, to poznanie słowa. Patrzy, to wszystko prawdą jest. Prawda? I to się dzieje. Wtedy nareszcie może normalny porządek zaistnieć w człowieku. Taki, jaki założył sam Bóg Wszechmogący. Ten duch może zajaśnić tą jasnością Pana. Pamiętamy takie słowa, które są zapisane w pierwszym liście do Koryntian, które mówią właśnie też i na ten temat. W pierwszym Koryntian, drugim rozdziale, kiedy są słowa skierowane na temat ducha, który mieszka w tobie i we mnie. Naszego ducha, nie ducha Bożego, naszego ducha, który zamieszkał w nas, który przyszedł od Boga. Drugi rozdział 9 wiersza. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha, gdyż duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Gdybyśmy to mogli tak opisać w takich prostych słowach. Duch nasz, dusza i ciało. Ciało występuje przeciwko duchowi, ponieważ podoba mu się poprzez grzech to wszystko, co jest w tym świecie. Ciągnie go do tego świata, do rzeczy tego świata. Duch nasz ciągnie do Boga. Ale żeby mógł się duch przejawiać całkowicie, potrzebne jest, żeby dusza została oczyszczona z grzechów. Tylko duch nasz może zrozumieć to, co przychodzi od Boga. I kiedy dociera to do naszego ducha, wtedy człowiek zaczyna prawidłowo rozsądzać sprawy Boże. Wtedy zaczyna rozważać je już nie tak jak cielesny człowiek, ale jak duchowy. Rozumiemy to? To się dzieje właśnie wtedy, kiedy oczyszczenie krwią Jezusa spływa na nas i nareszcie zaczynamy rozumieć, co Bóg chce od człowieka. To właśnie nasz duch zaczyna się przejawiać. I nasz duch daje nam poznanie, ile żeśmy głupich rzeczy zrobili przeciwko Bogu. Nasz duch daje nam poznanie, że powinniśmy teraz pokutować przed Bogiem, że powinniśmy wyznać się Bogu, że powinniśmy okazać skruchę Bogu. Ponieważ nasz duch dobrze się nie czuje z grzechem. On jest, można powiedzieć, zdławiony w człowieku, który żyje w grzechach. Ale z chwilą, kiedy zajaśnieje mu tylko Jezus, on jakby odżywa i momentalnie przejmuje władzę nad człowiekiem i wtedy człowiek nareszcie zaczyna się zbliżać do Boga. Kiedyś Bóg mi pokazał to w ten sposób. Pokazał mi dwie niewiasty. Jedna drugiej niewieście mówi o Jezusie i ta jakby się zastanawia nad chrztem. I wtedy Bóg dał mi wejść w tą pozycję i dał mi powiedzieć do tej niewiasty takie słowa. Gdybyś uwierzyła w Boga, nikt by cię do tego nie musiał namawiać. Pobiegłabyś sama, ponieważ jej cielesność przeszkadza jej, aby się ochrzciła. Jej duch jeszcze nie doszedł nad nią do władzy i ona sama nie może iść do Boga. Tylko duch pobudzony przez Ducha Bożego może skierować człowieka do wody, ponieważ wie, że tam jest wolność. Tam jest zewleczenie z tego cielesnego człowieka. Tam jest zgubienie tego wszystkiego. Prośba do Boga o czyste sumienie. Uwolnienie z grzechów, jak jest powiedziane. I nareszcie powstanie do nowego życia. Tego pragnie nasz duch. Ale zadławiony i jakby przyduszony nie może się przejawić. I wtedy człowiek, tak cielesny człowiek, ma wątpliwości, a czy to ma znaczenie, a czy to jest ważne i nie czyni tego kroku. Kiedy tego nie czyni, po prostu nadal wyraźnie widać, że cielesność jest ponad jego duchem. Człowiek duchowy rozsądza prawidłowo Boże sprawy. Tak tu jest to napisane. Cielesny nie rozumie ich jeszcze i nie może ich zrozumieć, gdyż te sprawy należy duchowo rozsądzać. Dlatego mowa o krzyżu ma znaczenie tylko dla tych, którzy zostali obudzeni. Dla śpiących ona nadal jest pustą mową, bez znaczenia, bez mocy. Ale kiedy dociera do człowieka, to znaczy, że została przetarta droga do naszego ducha, że Duch Boży wszedł w kontakt jakby z naszym duchem i pobudził go, żeby przejawiać się coraz bardziej zaczął. Tak jak Duch Boga zna Boga i przyszedł nam objawić Boga, tak nasz duch zna nasz stan, twój dzisiaj. I to jest bardzo ważne, abyśmy rozumieli, że kiedy nie potrafimy się radować, kiedy nie potrafimy się cieszyć z Bożego błogosławieństwa, kiedy nie potrafimy rozumieć dzieła Bożego, to znaczy, że jeszcze cielesność przeszkadza nam i coś musimy zrobić. Popatrzmy, że 9 wiersz mówi tutaj: głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało. I co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują, albowiem nam objawił to Bóg przez ducha. Człowiek, który należy do Boga i zaczyna chodzić w duchu, ma objawienie tej Bożej prawdy. I on zaczyna już żyć nowym życiem kiedy? Na ziemi dzisiaj. To nie jest przeznaczone tam kiedyś. To już na ziemi dzisiaj się dzieje. To, co ucho nie słyszało i czego oko nie widziało, to Bóg dzisiaj daje swoim dzieciom już, aby pewność tego, do czego zmierzamy, była przejawiona w nas. I to musi być czyste. Paweł napisał tak, że twój duch, dusza i ciało muszą być czyste przed obliczem Bożym. I to musi być prowadzone prawidłowo. My mamy chodzić w duchu, a nie w cielesności. Może przeczytajmy to sobie. I to jest napisane w liście do Rzymian, w 8 rozdziale. Może od 5 wiersza. Chociaż trzeba było wiele dalej czytać. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Twój i mój Duch jest żywy w tym momencie przez usprawiedliwienie. I wtedy może się przejawiać. I to życie jest wtedy płomienne duchem. Duch nasz płonie wtedy dla Boga. Nie ma przeszkód, aby płonąć. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Paweł tu wyraża to w tych słowach, to co mówiłem wcześniej, że człowiek, który należy do Chrystusa, nie może się zachowywać nadal jak cielesny człowiek. Nie może nadal mieć takich po prostu cielesnych problemów. Bo ja w życiu wiele oberwałem i teraz ja nie zrobię, nie otworzę ust. Po co mam znowu? Człowiek tak już nie może żyć. Człowiek, który żyje dla Boga, już musi żyć nowym życiem, tak? Życiem pełnym Boga. Bóg nie jest taki. Bóg jest pełen miłości, łaski, zwycięstwa. Pełen odwagi, tak? Jak powiedział Paweł do Tymoteusza. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, takiego strachu, ale dał nam ducha odwagi, wytrwałości, zdecydowania. Dla kogo żyjesz? Powiedz. Dla Jezusa, tak? No to jeżeli żyjemy dla Jezusa, to dlaczego my mamy ograniczać Jego działanie w nas przez naszą cielesność, przez cielesne zachowania? Nie wolno nam, bo wtedy co będziemy robić? Biblia o tym mówi, gasić ducha. Popatrzmy, coś takiego się dzieje. Człowiek ożywa i zaczyna płonąć, prawda? Ale po pewnym czasie, dławiąc ten płomień w sobie, widzisz, jest ugaszony. Dlaczego? Ponieważ dławił przez swoją cielesność to, co rozpalił w nim Bóg. Popatrzmy, jest tak. Człowiek zapragnął chrztu. Przychodzi, pragnie chrztu. Woła, ochrzcijcie mnie, ja chcę być zanurzony w wodę, chcę być zanurzony w śmierć Chrystusa, chcę powstać do nowego życia. Teraz mam to pragnienie. Kto daje pragnienie? Bóg. Pojawiło się pragnienie od Boga. Chcę, pragnę. Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. W Nim mam zbawienie i życie. Wiesz, że chcę już być zanurzony. Co powinno się stać? Powinien człowiek być zanurzony. Aby jego pragnienie zostało zrealizowane. Nie ma znaczenia zima, lato, wiosna, jesień. Bóg dał pragnienie w odpowiednim czasie. Bóg się nigdy nie myli. A jeżeli się odsuwa to w czasie, odsuwa się na 2-3 miesiące, pragnienie ginie. I po pewnym czasie człowiek, kiedy się chrzci, to już się chrzci, bo przynależy się ochrzcić. Czy to jest prawda? Chrzest jest wielkim przeżyciem, dlatego że jestem naprawdę zanurzony w śmierć Chrystusa i powstaję do nowego życia. To nie jest coś, co po prostu jakby przynależy się uczynić. To jest coś, co jeżeli chcę żyć, to ja muszę uczynić wtedy, kiedy pragnienie daje mi Bóg. Mógłbym powiedzieć to w ten sposób, taki najbardziej może obrazowy. Jest, powiedzmy, kobieta, dorosła kobieta, ma pragnienie wyjścia za mąż. Ale ona to pragnienie w sobie dusi, bo chce jeszcze sobie pokorzystać trochę z tego życia, chce sobie jeszcze korzystać. W pewnym momencie jej okres przemija. Dojrzewa do wieku starczego i już jest zbyt późno na to, żeby zrealizować te pragnienia. Te pragnienia ostygły, zginęły. I tak często jest z człowiekiem, który zdławił Boże pragnienia. I później ta kobieta może wziąć ślub, ale owoc tego ślubu może już się nie pojawić. Owocem ślubu są dzieci, które mówi Bóg. To jest owoc, kiedy dwoje ludzi się łączy. Może być na to zbyt późno. I po pewnym czasie jest tak, może być chrześcijanin. Nie ochrzci się wtedy, kiedy ma wielkie pragnienie, tylko kiedyś później. I owoc tego chrztu może się już nie pojawić. To nowe życie. Życie pełne radości i szczęścia, przeżyte z tego powodu, że wiem, co się stało. Jest to wszystko w rękach Boga. Widzimy, że Bóg może dać owoc, tak jak dał Abrahamowi i Sarze w tym późnym wieku. Może dać i radość temu, który chociaż odwlekał chrzest, ochrzcił się pewnego dnia. Ale to jest wszystko w rękach Boga. Człowiek powinien czynić to wtedy, kiedy ma pragnienie. Wtedy jest to najlepszy okres. Bóg się nigdy nie myli. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Izajasza, 26 rozdział. I 9 wiersz. Izajasz napisał tu tak: moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. W tysiąclatce jest napisane, że mój duch poszukuje Cię w moich wnętrznościach, w moim wnętrzu. Duch mój w swym wnętrzu. No. I poszukuję obecności Boga. To jest tak bardzo potrzebne, abyśmy wiedzieli, że nasz duch wtedy się dobrze czuje, kiedy Bóg mieszka w nas, prawda? Kiedy Duch Boży jest obecny w nas, wtedy się czuje dobrze. Nareszcie jest otwarty, by wielbić swego Stwórcę, swego Boga, swego Zbawiciela. I dusza poszukuje Boga, rozradowuje się, wysławia swego Stwórcę. Dusza nareszcie może robić to, do czego została przeznaczona. To jest tak bardzo ważne dla nas. Nie gaśmy Ducha Świętego. Nie gaśmy naszego ducha. Nie gaśmy duszy, kiedy ona chce wielbić swego Stwórcę. Ale otwierajmy usta. Bóg mówi, ja napełnię je tym, co jest potrzebne. Otwierajmy szczerze i otwarcie. Paweł kiedyś powiedział, napisał to w liście do Koryntian, 13 rozdziale, 5 wierszu, jakby czyście próby nie przeszli. Czyż nie wiecie, że Jezus Chrystus jest w was? Tak bardzo jest ważne wiedzieć, czy Jezus Chrystus jest obecny we mnie, czy nie. Kto mi to poświadczy? Mój duch? Mój duch mi poświadczy. Ponieważ on znajdzie tam Jezusa. I ja będę wtedy prawdziwie prowadził życie. Życie moje będzie już duchowe, nie cielesne. Popatrzmy, co powiedział kiedyś Jezus Chrystus do tej Samarytanki. Którzy się Bogu podobają? Ci, którzy czczą Boga w duchu i w prawdzie. Których duch nie jest zahamowany, aby oddać cześć swojemu Bogu, prawda? I prawdziwie go czczą. I to jest tak bardzo ważne, że dzisiaj Bóg szuka na ziemi takich, którzy by go czcili w duchu i w prawdzie. aby oddawali Bogu chwały, tak jak jest to mu należne, z czcią i szacunkiem, z bojaźnią i drżeniem, z miłością i z wdzięcznością, z ufną odwagą i ze szczerością, aby się nie hamowali. Pan powiedział, że każdy z nas wystartował do biegu, ale w tym biegu co mamy zrobić? Zwyciężyć. Tylko zwycięzcy będą z Panem Jezusem Chrystusem. Nie patrz na bok, tak jak żeśmy tutaj wcześniej sobie rozmawiali o sadzawce w Beteździe. Tam, kto pierwszy wskoczył do wody, ten został uzdrowiony. Nie oglądaj się, czy inni będą skakiwać. Rób to, co chce Pan. Rób to. To jest tak bardzo ważne i znamienne. Rób to. Nie oglądaj się fałszywą pobożnością. On jest po prostu taki. Na każdy dzień, na każdą chwilę. W pracy, w szkole, na ulicy, w sklepie, w domu. On jest cały czas taki. Ponieważ jest to nowe życie. Można powiedzieć, że tak jak w Pieśniach nad Pieśniami ona mówi: jestem chora z miłości. Chora z miłości do mojego Pana. Ja i Ty musimy być chorzy z tej miłości do Jezusa Chrystusa. Musimy podziwiać Go i rozkoszować się Nim. I ku temu służy co? Przyjście do Pana tak naprawdę. Nie stawianie Panu przeszkód. Panie, ja pragnę, dasz mi pragnienie. Ty dajesz wykonanie. Ja pragnę, byś mnie napełniał pragnieniem i wykonaniem. Ja pragnę służyć Tobie. Ja pragnę służyć Tobie tak, jak jest to Tobie miłe. Ja pragnę służyć Tobie w Duchu Świętym. Ja pragnę być gotowy uczynić wszystko, co zechcesz. Nareszcie być wolny, aby uczynić to, co Ty zechcesz. Aby ta cielesność, która kiedyś się rozpadnie w proch, nie stawiała mi stale przeszkody. Podniosę ręce, to co inni w tym momencie będą patrzeć i co o mnie pomyślą. Opuszczę ręce, co o mnie pomyślą. A nogę postawię, co o mnie... I takie inne rzeczy. Nareszcie być wolnym, by uśmiechnąć się do Boga. Tak? By powiedzieć: Boże, kocham Cię pośród zgromadzenia. By zaśpiewać Bogu hymn pochwalny. Aby też i w pracy, kiedy pracujesz, zaśpiewać Bogu Twojemu. Bo to nie tylko śpiewa się w zgromadzeniach. Ale ja będę śpiewał Panu memu, gdzie jestem. Możesz sobie pracować i wielbić swego Stwórcę, ponieważ jesteś takim. Kochasz Boga, a Bóg kocha Ciebie. I gdziekolwiek podążasz, tam On jest z Tobą i miłość Jego nie opuszcza Cię. To jest chrześcijaństwo, to nie jest ułuda, to nie jest coś, co ja muszę... Pan mówi: dość już mam tego, jak mówicie, jaka to jest... Udręka. Taka praca ciężka, taka. Dość mam tego słuchania o tym, jak tak mówicie. Chrześcijaństwo jest czymś wspaniałym i cudownym, ponieważ Bóg wyrwał nas z cielesności i dał nam swego Ducha, abyśmy mogli rozkoszować się wiecznością i życiem wiecznym. To jest nasz Bóg, Wszechmogący Stwórca. On chce, abyśmy tacy byli. On nie dał nam Ducha swego dlatego, abyśmy mówili: ja mam Ducha Świętego. Ja mam Ducha Świętego. Ale ten Duch musi się przejawiać w nas. On przyszedł uwielbić Jezusa Chrystusa, prawda? A więc zacznijmy tak, jak On chce, wielbić Jezusa. Róbmy to, a wtedy zobacz, coraz bardziej to będzie płonąć. I nie będzie wtedy przeszkód. Nie będziemy się zajmować jakimiś, powiedzmy, rzeczami tam, sporami, czy innymi rzeczami. Będziemy wielbić Boga i czcić Go i szukać: Panie, ja chcę jeszcze bardziej rozkoszować się Tobą. Ja chcę Cię jeszcze bardziej wielbić. Oni, kiedy zostali ochrzczeni Duchem Świętym, to wszyscy myśleli, że oni się młodym winem upili. Byli tacy szczęśliwi i rozradowani. To było widać na ich twarzach. To nie było coś takiego ukrytego, schowanego. Człowiek nie potrafi schować radości, prawda, kiedy się cieszy. To tak jak Dawid podskakuje, chociaż był królem, i nie patrzy się na to, że poddani jego patrzą teraz na Dawida w pół obnażonego, jak skacze i cieszy się przed swoim Zbawicielem. To nie miało znaczenia dla Dawida. On patrzył na Boga i cieszył się. Był wolny od tej cielesności w tym momencie. Jest często tak, że człowiek ogranicza się, bo co o mnie pomyślą? Jeżeli chcesz naprawdę wielbić Boga i czcić Go i wiesz, że czynisz to miłując Jego, to czyń to. I wielbi swego Boga. Ja tak mówię, kiedy śpiewamy pieśni, to przecież najważniejsze jest to, że On nas słyszy, że ja mogę śpiewać Bogu memu i że On mnie słyszy i mogę wyrażać w pieśniach to, co czuje moje wnętrze całe. A mój duch nareszcie może doznawać tego działania Ducha Świętego. Bez tego po prostu każdy śpiew to możesz tak, widzisz człowieka, prawda? Który śpiewa o wielkim zbawieniu, które dał nam Bóg w Jezusie Chrystusie. I kiedy spojrzysz na jego twarz, widzisz tam smutek, grzech. Zamyka mu drogę do tego zbawienia i on nie może się cieszyć. I wtedy śpiew jego jest taki smutny. Nie wyraża tego głębokiego, radosnego, płomiennego życia przed obliczem Pana. Nie można tego hamować w sobie. Jest napisane w Biblii, że błogosławiony lud, który umie się radować w Bogu swoim Zbawicielu, prawda? Dlaczego to zostało zapisane i dane nam ludziom dzisiaj na ziemi? Abyśmy się radowali z tego, co powiedział Bóg, z każdego Jego słowa. I abyśmy wyrażali to całym sobą. Dość tego chodzenia i jakby takiego wpatrzenia w własną cielesność. Przed Bogiem nie ma mądry, głupi. Wszyscyśmy jednakowo zgrzeszyli i wszyscy zasłużyliśmy na śmierć. U Boga jest łaska i człowiek, który przychodzi do Boga i otrzymuje łaskę, musi mieć w sercu dziękczynienie z tego powodu. Dosyć tych cielesnych zahamowań takich, kiedy jakby masz w sobie ten płomień, a go gasisz, ponieważ często właśnie diabeł tak oszukuje człowieka, że teraz, kiedy wzniesiesz ręce, to inni cię zaraz osądzą, że jaki wielki pobożniś. Ale masz pragnienie, to wznieś je do Boga. Przecież to Bóg na ciebie patrzy. A co cię obchodzi, jak cię inni osądzą w tym momencie? Bądź wolny nareszcie, by oddać chwałę Bogu. Ja wiem, co znaczy, jak Duch Święty pobudza i człowiek zaczyna to gasić, bo co inni pomyślą. To jest tak, jakbyś na ogień wylewał wodę. To jest coś takiego. Nie można tak. I wtedy po pewnym czasie ten płomień Ducha Świętego płonie coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. I po pewnym czasie rzeczywiście już nie masz nawet pragnienia, aby wznieść ręce. Już nie masz nawet pragnienia, aby zaklaskać przed Bogiem, tak jak jest napisane w Słowie Bożym. Nie masz pragnienia, żeby podskoczyć nawet sobie przed Bogiem z tej radości. To wszystko jest takie już przyduszone. Kiedy masz pragnienie modlitwy, módl się w zgromadzeniu. Wyrażaj to przed Bogiem. Jesteś cząstką ciała Chrystusowego. Tak? Należysz do Chrystusa. Masz prawo wyrażać to? Czy tylko prawo mają jakieś wybrane jednostki modlić się do Boga w zgromadzeniu? Nie. Wszyscy mają prawo wyrażać to, co pragną. I to jest płomień, który później płonie. A często właśnie młody wierzący gasi w sobie ten płomień. Mówi, o, inni się lepiej modlą, ja się nie będę modlił. To tak jakby dziecko nie mówiło, dlatego że inni mówią już dobrze. Ja dopiero zacznę mówić wtedy, kiedy będę mówił dobrze. Czy tak robi dziecko? Dziecko mówi to, co już umie. Ono się cieszy, że może coś powiedzieć. Bądźcie jak dzieci, mówi Pan. Wyrażajcie tą wdzięczność, radość i szczęście w zgromadzeniu. Nie hamujcie tego Ducha Świętego. To jest tak bardzo ważne, a wtedy przejawiać się coraz bardziej będzie to, co jest potrzebne nam. Nigdy tego nie gaśmy. Chciałbym, żebyśmy otworzyli jeszcze Ewangelię Jana. W 15 rozdziale. To jest takie wspaniałe. Nie zwróciliście uwagi, że kiedy człowiek odważa się nareszcie innym, wśród których przebywa, powiedzieć o Jezusie Chrystusie, to wtedy tak jakby oddech spada i wychodzi szczęśliwy, że przestał w końcu krępować się i te więzy skruszył. I wtedy jest taki wolny, by móc znowuż zrobić to samo. Kiedy zrobi coś przed obliczem Bożym, co jest tak bardzo ważne dla niego i znowuż tak jakby oddycha z wolnością. Nie krępujmy się własnym ciałem. Od 13 wiersza. Pan Jezus powiedział takie słowa. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc was był trwały. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Pan mówi, większej miłości nie ma ten na to, ty życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Tam, kiedy czytałem z listu do Rzymian, płomienni duchem Panu służcie. Jeżeli ja mam kontakt z Bogiem, który jest miłością, jeżeli mam kontakt z tym Bogiem codziennie, jeżeli chodzę w światłości Boga mojego, jeżeli przebywam w społeczności z moim Bogiem, mam cechy Boga, obecność Jego jest we mnie. Poznaję to po tym, że miłuję. Jest to powiedziane i w liście Jana, w pierwszym liście Jana. Wtedy mogę usługiwać. Wtedy mogę miłować innych, aby służyć im. Dlatego wiem, jestem pewien, że tylko człowiek płomienny duchem może służyć innym. Tylko taki człowiek może służyć. Ale będzie tą usługę zawsze dawał rzetelnie. Tak jak Pan Jezus usłużył mi. Rzetelnie i do końca, tak? Dzięki Niemu siedzę tutaj. Dzięki temu, że On mnie oczyścił, swoją krwią zbawił. Umarł za moje grzechy. Ja umarłem w Nim. Do końca wykonał wolę Ojca. Dzięki Niemu jestem tutaj. To tak samo dzisiaj Pan mówi do mnie. I Ty wykonuj tak rzetelnie służbę u mnie. Do końca. Nie rezygnuj. Nie zostawię jakiejś sprawy. Ale wykonaj ją do końca. I tak służy każdy, który miłuje. Miłość się nie cofa przed ogniem, przed wodą, tak? Przed przeciwnościami. Podąża dalej, aby ratować, aby wyzwolić. Cała Biblia jest napełniona słowem o Bogu, o naszym życiu z Bogiem. To jest to, co się podoba Bogu. To nie jest powiedziane tylko tak sobie. Rozważmy to w sercach, w swoich wnętrzach. To nie jest tylko tak sobie powiedziane, abyśmy płomienni duchem Panu służyli. To jest przykazanie. Jeżeli tego nie masz w sobie, to musisz przyjść do Boga i wyznać, że własną cielesnością zamknąłeś Jemu drogę do tego, by rozpalił w tobie ogień płonący dla Jego chwały. Człowiek wierzący nie może żyć letnio. Nie może, bo zginie. Pan powiedział dosłownie, wyżygam cię z ust moich, kiedy będziesz letni. Człowiek musi płonąć dla Pana, tak? Bez płomienia Ducha Świętego, bez płomienia, który płonie w twoim czy moim duchu, nie możemy żyć dla Boga. Nie możemy żyć, ponieważ nie będziemy gotowi tak miłować, jak miłował Pan. I wtedy będziemy zawsze opowiadali o czymś, ale nasze życie nie będzie świadczyło o tym, że to jest prawdą. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, przyjmijmy to jako wskazanie i pouczenie. Ten płomień musi płonąć. Rozpala się go u Pana. Przybliżając się do Pana, tak jakby płomień Pana przechodzi na nas i wtedy zaczynasz płonąć. Nie bierze go się z tego świata. W tym świecie nie znajdzie człowiek płomienia Pana. Tylko tam, spoglądając ku niebu. Apostoł Jan, drugi rozdział 20 wiersza, mówi tak. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Tak? Można powiedzieć, że ty i ja, to co dzisiaj mówiłem, wiedzieliśmy, tak? Znane to nam było, że tak powinniśmy służyć Bogu. Kto nas o tym pouczył? Duch Święty, że tak powinniśmy służyć Bogu. Ale co Jan pisze dalej? Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma jej Ojca. Kto wyznaje Syna, ma jej Ojca. to, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą, ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. My, którzy zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym, wiemy, że służyć Panu można tylko, używając tego słowa nadal, płomiennie, radośnie, wywyższając Go, wielbiąc i czcząc. Nie można służyć Panu nijako. A Słowo Boże służy nam ku przypomnieniu tego, abyśmy przyszli do Boga, abyśmy ponownie, tak jak Paweł mówi do Tymoteusza, rozpal w sobie to, ten dar, który otrzymałeś od Boga. Wiemy, że darem od Boga jest Duch Święty. Rozpal na nowo ten dar, abyś mógł służyć Bogu, abyś mógł zapłonąć dla Pana i kruszyć wszystkie przeszkody w imieniu Jezusa Chrystusa i wiedzieć, ku czemu zmierzasz, wiedzieć, dlaczego żyjesz na tej ziemi, co jest Twoim przeznaczeniem. Wieczność z Bogiem. I dlaczego oddałeś swoje życie do dyspozycji Jezusowi? Aby On mógł je użyć dla swojej chwały. Płomienni duchem Panu służcie. To jest prawda o chrześcijaństwie. I to jest taka wspaniała prawda, że wszyscy chrześcijanie to jest płomień, który pali się dla Pana. Paweł i Jan tu mówi wcześniej, że jeśli zaś chodzimy w światłości, a On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli chodzimy w światłości Pana. Dobrze jest wiedzieć, co to znaczy żyć z Bogiem. Tylko duchowy człowiek może to rozsądzić. Cielesny uzna to za głupstwo. Znamy te słowa z Ewangelii Jana z 13 rozdziału, kiedy Pan Jezus umył nogi uczniom swoim. Powiedział: popatrzcie, skoro ja, Pan i Nauczyciel, uczyniłem to, to i wy powinniście sobie nawzajem to czynić. Jeżeli o tym wiecie i to czynicie, to postępujecie według słów Mistrza. Jeżeli ta służba na każdy dzień jest tak otwarta i gorliwa, że spełnieniem jej jest umycie nóg bratu czy siostrze, okazując przez to, że służę każdego dnia, to wtedy jest to tak bardzo ważne, abyśmy w tym naśladowali Jezusa Chrystusa. Usługa rzetelna i do końca, nie hamująca się przed pójściem i przywróceniem z powrotem do społeczności tych, którzy odeszli, jak pisze Jakub. Też ten, który wychodzi, musi wyjść z miłosierdziem, wyjść w sposób tak, jak przyszedł do nas Pan Jezus Chrystus. Jeszcze wiele tekstów można było czytać. Pełni duchem Panu służcie, w liście do Efezjan jest napisane w 5 rozdziale. A więc chrześcijanin to musi być ktoś, kto jest napełniony Duchem Bożym. Bez Ducha Bożego nie można służyć Bogu. I dzisiaj, i każdego dnia, do końca dni tu na ziemi, dopóki chrześcijanie będą, Duch Święty będzie z nami, aby nas prowadzić, napełniać, aby objawiać nam Jezusa Chrystusa, aby nam objawiać, kim jest Bóg, aby nam objawiać, co to znaczy życie wieczne, co to znaczy zbawienie, co to znaczy służyć Panu. Co to znaczy oddać się Jemu na własność? Co to znaczy miłować? I to wszystko Duch Święty objawia nam i wprowadza nas w te Boże prawdy. Dzięki temu możemy zawsze pragnąć i nie spoczywać. Możemy zawsze przychodzić do Boga i szukać u Niego spełnienia pragnień, które On nam daje. Jeszcze tak, można powiedzieć prawie na zakończenie, chciałbym z Izajasza jeszcze przeczytać słowa 62 rozdziału. Szósty, siódmy wiersz. Tą dalszą część tego wiersza szóstego. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni Go sławnym na ziemi. Te słowa także były zwrócone do Izraela, aby Izrael, który wyznawał Pana, nie milczał, aby przychodził do Boga i wołał do Niego o to, żeby Jeruzalem było odbudowane, aby było sławne na ziemi. I dzisiaj wierzący ludzie na ziemi mają także nie milczeć, przychodzić do Boga, aby wołać do Boga, aby to Boże Jeruzalem było mocne i jasno świecące, tak? Masz to pragnienie w swoim sercu, czyń to, nie milcz, ale wzywaj swego Pana, pukaj, kołataj, wołaj, niech Bóg słyszy Twój i mój głos dzisiaj na ziemi, że mamy wielkie pragnienie, aby to, co On czyni dzisiaj na ziemi, było wielkie i wspaniałe, aby jaśniało Jego chwałą. Nigdy nie chciejmy zgodzić się na martwe chrześcijaństwo, na chrześcijaństwo, które jest smutne, zamknięte, nieradosne, puste. Ale wiedzmy, Bóg powołał chrześcijan do jakiego życia? Świętego, czystego, nieskalanego, pełnego radości, pełnego dziękczynienia, pełnego uwielbienia. I to jest tu napisane. Dlaczego? Aby chrześcijanin wiedział, że to przychodzi z obecnością Ducha Świętego. Że sam w sobie nie jest w stanie tego wykrzesać. Ani radości, ani szczęścia, ani pragnienia Boga, ani wołania. Musi zapragnąć Ducha Świętego. I dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii Łukasza 11 rozdziale 13 wierszu: a wy, którzy pragniecie, wołajcie do Ojca, a otrzymacie Ducha Świętego. Ponieważ Ojciec nie odmawia nikomu, który do Niego woła. Dlaczego Pan Jezus to powiedział? Dlatego, żeby człowiek, który chce służyć Bogu, wiedział, gdzie ma się skierować i skąd może otrzymać tego Ducha. Ducha, który go poprowadzi poprzez w górę z radością. Nie będzie narzekał, że idzie teraz pod górę wąską ścieżką, pełno zakrętów, pełno głazów, jakieś lwy, jakieś niedźwiedzie, jakieś ludzie, którzy stale złorzeczą, stale występują naprzeciw. Ale będzie szczęśliwy, tak? Że może żyć z Bogiem. Że pielgrzymuje teraz do tego wspaniałego, nowego Jeruzalem. To jest radością chrześcijan. Pielgrzymami jesteśmy tu na ziemi. Nie milczmy. Izrael miał nie milczeć. I my, dzisiaj lud Boży na ziemi, nie milczmy, ale wołajmy do Boga, ponieważ On słucha głosu dochodzącego z tej ziemi. Gdziekolwiek jesteśmy, Bóg nas słyszy. Z tego miejsca nas słyszy. To jest takie wspaniałe. Ja dlatego mówię, chrześcijaństwo jest martwe wtedy, kiedy nie ma zrozumienia, że Bóg już jest tu obecny. Że Pan Jezus Chrystus jest w nas i pośród nas i to, co robimy, czynimy dla Niego. Nie robimy tego dla siebie nawzajem, żeby sobie się spodobać. Och, jak my pięknie będziemy teraz śpiewać. Nie ma to dla Boga żadnego znaczenia. Dla Boga ma znaczenie nawet głos skrzeczliwy, ale wielbiący Jego. Boga Wszechmogącego. Bóg patrzy na serce człowieka. I to jest takie wspaniałe. To jest najważniejsze. Pan Jezus musi być Twoim i moim Panem. Nie Panem kogoś, jeżeli chcesz żyć, ale Twoim Panem. Panem, który Cię napełnia każdego dnia swoim pokarmem. Abyś żył i wzrastał Bożym wzrostem. Jeżeli będziesz nadal milczał, to znaczy, że nie chcesz wyjść z tej pozycji. Jeżeli nie zaczniesz żyć nareszcie dla Boga, wzywać Jego imienia, w zgromadzeniu wołać o to, żeby On był uwielbiony, żeby On prowadził wszystkich tutaj po ziemi, aby wysławiał swoje wielkie i potężne imię. To będziesz pokazywał, że nie ma to dla ciebie tej wartości, którą chciałby widzieć w tobie Bóg. Nie możesz milczeć. Nie możesz milczeć i koniec. Musisz zacząć wołać do Boga. Bóg otworzył nam usta, oczyszczając je krwią Jezusa, abyśmy wzywali Go i abyśmy nie milczeli. Nie milczcie. Niech to będzie skierowane i do nas. Nie milczcie tam, gdzie jesteście w świecie, pośród ludzi tego świata. Nie milczcie, kiedy Pan mówi mów. Nie milczcie, ponieważ to nie ma znaczenia w tym momencie, co ten świat powie o tobie. Najważniejsze, żebyś nie zgasił tego płomienia, który rozpalił w tobie Bóg. Bo jak zgasisz ten płomień, to będziesz chodził tak jak Dawid. Boże, jeżeli Ty nie oczyścisz mnie z grzechów, to śmierć jest tylko dla mnie przeznaczona. On wiedział, że jeżeli chce na nowo płonąć tą radością przed Bogiem, to musi to uczynić Bóg, że On sobie sam tego nie rozpali. I dlatego, kiedy czytamy 53 psalm, to co czytamy tam? Modlitwę Dawida. Boże, przychodzę do Ciebie z wyznaniem grzechów swoich. Chcę radować się, Boże, uczyń to ze mną. Chcę wielbić Cię i czcić. Spraw to we mnie, Boże. To jest takie piękne. Nie wstydźmy się, przecież to nie ma żadnego znaczenia, co ludzie o Tobie dzisiaj pomyślą, żebyś powiedział, Boże, przebacz mi, że dotychczas nie robiłem tego, chcę to czynić, napełnij mnie, a kiedy Cię Bóg napełni, to wtedy ktoś, kto mógłby tak krzywo może napatrzeć na Ciebie, albo Tobie się wydaje, że krzywo będzie patrzył, to wtedy co to będzie za znaczenie, kiedy Ty będziesz się cieszył i radował przed Bożym obliczem? Będziesz miał to szczęście w środku, którego Ci nikt nie będzie mógł zabrać. Pielęgnuj to i nie gaś tego Bożego płomienia w sobie, ale wysławiaj Boga gdziekolwiek jesteś. To jest właśnie to, kiedy człowiek zostaje napełniony Duchem Świętym, to wtedy wszędzie szczęśliwy jest i śpiewa Bogu, nie liczy Bogu czasu, ale wielbi Go i czci w każdym miejscu. Bóg nasz jest wielki i potężny. To, co On nam dał, to jest tak cenne dla nas. Nareszcie nie muszę już umierać. Mogę żyć na zawsze z Bogiem. Mam życie wieczne, tak? Dane od Boga, w Jezusie Chrystusie. To życie dał mi Bóg za darmo, ze swojej łaski. Za darmo, powiedział, weź, to masz za darmo. Uwierzyłeś w mojego Syna, którego posłałem. Masz to. A teraz żyj. I nie gaś tego życia w sobie. Nie tłamś go przez jakieś cielesne sprawy, ale żyj i coraz bardziej jaśniej. Popatrzmy, kto najwięcej hałasu czyni. Dzieci. One czynią hałas. Pan Jezus powiedział, bądźcie jak dzieci. One się nie zastanawiają, kto jej słucha. Jadą sobie w tramwaju, tak? I śpiewają w imię Jezus, najpiękniejsze. I cieszą się te dzieci przed obliczem Bożym. A ludzie tego świata mówią, to tylko dzieci. Pan Jezus mówił, bądźcie jak dzieci. Cieszcie się i rozkoszujcie się. Nie gaście sobie ducha. Jakby nie dajcie się stłamsić tym, co pomyśli ten świat. Bo to nie świat nasz będzie sądził, ale Bóg. Dlatego dzisiaj jesteśmy tu na ziemi. Przeżywamy sąd Boży. Ponieważ Bóg rozsądzi prawidłowo, czy to, co dał nam za darmo ze swojej łaski, miało dla nas tak wielkie znaczenie, że chcieliśmy, aby to się coraz bardziej w nas ugruntowywało. Czy pozwoliliśmy to sobie ukraść przez cielesność, przez pychę tego ciała, aby ktoś o nas źle nie pomyślał, aby ktoś się z nas nie wyśmiał. Czy raczej dla nas było ważniejsze, aby żyć z Bogiem? Bo człowiek, który zamyka tą drogę, aby duch mógł się przejawiać, po pewnym czasie gaśnie. Jest mu coraz trudniej. Ale Bóg mówi, płomień Jego nadal płonie, dzień łaski nadal trwa. Człowiek może przyjść i zapłonąć na nowo. Zapłonąć na nowo, ale musi na nowo przyjść z wiarą, że Bóg da mu zapłonąć. W imieniu Jezusa. To jest takie wspaniałe, aby odnowić w sobie to, co dał nam Bóg. W liście do Kolosan. Powoli będziemy się zbliżać do końca. Jest jeszcze mnóstwo słów na ten temat. Ale w niebie cały czas rozbrzmiewa pieśń. Teraz też tam chrubowie śpiewają Bogu: święty, święty, święty Bóg Wszechmogący, ten, który jest, który był, który ma przyjść. Halleluja. Wielbią Boga. I tu lud na ziemi wielbi swego Stwórcę. Piszcie do Kolosan w pierwszym rozdziale od 9 wiersza. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Same wspaniałości, tu mówi Paweł, co otrzymaliśmy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ale mówi tutaj, abyśmy doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Według ducha, abyśmy rozsądzali te sprawy i abyśmy postępowali w sposób godny Pana. To jest takie wspaniałe. Paweł modli się o to do Boga. Co robi? Woła do Boga o to, żeby ten Boży dom jaśniał Jego światłością. Nie jest dla Paweł obojętne, jaki to będzie dom. Nie ma dla mnie znaczenia, jaki to będzie dom. Może być byle jaki. Paweł mówi, ja chcę, żeby on jaśniał. Ja proszę Boga, abyście jaśnieli światłością Pana. Ja proszę, żebyście postępowali w sposób godny Pana Boga Wszechmogącego. Ja wołam do Boga w tej sprawie, abyście nie jaśnieli byle jak, ale jasnością pełną, pełnią Bożej obecności. Bo tutaj drugi rozdział, 10 wiersz mówi tak: i macie pełnię w Nim, On, który jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką. Gdy co? Gdy wyzuliście się z grzesznego, ziemskiego ciała. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim triumf nad nimi. Mamy pełnię w Jezusie Chrystusie, pełnię Bożej obecności. I co się stało? Zostaliśmy obrzezani obrzeską Bożą. Jaka to jest obrzeska? Zostaliśmy co? Wyzuci z tego cielesnego ciała, z tej cielesności. To jest obrzezanie Pana naszego, aby to ciało już nie przeszkadzało. To jest prawdziwe obrzezanie, abyśmy nareszcie mogli służyć w duchu i w prawdzie. Niech to będzie zrozumiałe w nas, to co uczynił Jezus. Abyśmy już nie dawali temu ciału władzy nad nami, aby duch władał nami, tak? Już nie lękajmy się zrobić tego, co chce Pan. Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz odwagi. Bądźmy zdecydowani i prawdziwie konkretni w tym, co chce Pan. Jeszcze taką jedną z modlitw Pawła, list do Filipian. Chcę, żebyśmy mogli to zobaczyć i aby to było dla nas przejrzyste i jasne, to co wiemy, abyśmy czynili to co wiemy, to co już można powiedzieć, ktoś kiedyś powiedział coś takiego wspaniałego: to co wiesz, czyń i później przychodź, dowiaduj się więcej, ale to co wiesz, już czyń, nie oczekuj większych, lepszych wiadomości, czyń to co już wiesz i przychodź po dalsze instrukcje do Pana. Od 9 wiersza. I oto, pierwszy rozdział. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. Czyści, przygotowani, pełni owocu sprawiedliwości. Bracia i siostry, to jest przykazanie od Pana. Nie wolno ci ustać, kiedy chodzisz w ciele. Nie wolno ci tego zrobić, jeżeli chcesz żyć. Paweł powiedział, zzujcie siebie te cielesne ciała, a przyobleczcie się w Jezusa Chrystusa. Zzujcie z siebie tą cielesność i przyobleczcie się w nowe życie, które macie w Jezusie. Nie można żyć w cielesności i oczekiwać zbawienia. Cielesność zabija wierzącego człowieka. Cielesność nadal jest jakby pod wpływem grzechu. Dlatego Paweł mówił, że jakby swoim ciałem służę nadal zakonowi grzechu i śmierci, ale swoim duchem już zakonowi ducha. Chociaż ciało nadal jest takie, że nie chciałoby, żeby ktoś się z niego śmiał, to duchem podporządkowuje to ciało zakonowi ducha. Tak? Tak czytałem tutaj z listu do Rzymian, że duch podporządkowuje to ciało, aby ono mogło służyć Panu. Mamy wydawać owoc sprawiedliwości, mamy żyć dla Boga, mamy w każdym miejscu, gdziekolwiek wejdziemy, wiedzieć, że nie weszliśmy tam jako cielesny Marian czy Bożena, czy ktoś inny, ale jako chrześcijanin, sługa Jezusa Chrystusa, który przyszedł tam dlatego, że Pan pokierował tam Jego krokami. I gdziekolwiek jesteśmy, Pan jest z nami, kiedy należymy do Niego. I jeszcze takie ostatnie słowa już z listu do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, od może 19 wiersz. Albo przeczytajmy sobie. Od 14. Chociaż można było cały czytać. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się uczynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się utrzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Pamiętamy słowa Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, że wielu przyjdzie, ale tylko ci, którzy wypełniali wolę Ojca, będą mogli być z Panem. To jest wolą Ojca, abyśmy tak żyli i abyśmy nie gasili ducha, któremu w nas dał mieszkanie. Jakub mówi, że żarliwie zabiega nasz Bóg o ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Gorliwie zabiega o to, abyśmy mogli być zbawieni i obfitowali tu już na ziemi. Abyśmy nie reprezentowali jakoś nędznie Boga, ale prawdziwie. Chcemy, aby nasz Bóg był wyraźnie widoczny w nas. To umartwiajmy naszą cielesność każdego dnia, aby to, co z ducha, mogło być wyraźnie widoczne. To jest Twoje i moje zadanie. Każdego dnia, aby Bóg był uwielbiony w Tobie i we mnie i aby On był uwielbiony naprawdę do końca. Jeśli chcesz tak oddać chwałę Bogu, to wyzwól się z tych więzów, z kajdan szatańskich, z tych kłamstw o sobie, o tym, jaki jesteś wielki albo jaki jesteś mały, abyś nareszcie zobaczył, kim jesteś w Jezusie Chrystusie, nowym stworzeniem, powołanym do tego, by oddać chwałę Bogu tu na ziemi i wieczności. I tak chodźmy przed Bożym obliczem. Gdziekolwiek pójdziemy, w jakimkolwiek zgromadzeniu się znajdziemy, to nie jesteśmy obcy, jeżeli należymy do Jezusa. Jesteśmy cząstką Kościoła. I wszędzie bądźmy gotowi oddać chwałę Bogu, uwielbić Jego imię, śpiewać Jemu pieśni i wysławiać, że On jest Bogiem, który zbawił mnie i odkupił. Niech będzie uwielbiony Bóg za to. Niech odbierze chwałę za słowa swoje, które posłał do nas, abyśmy wiedzieli, czego się mamy trzymać, aby wypełnić Jego wolę. Przyjdźmy do Niego i rozpalajmy się od Boga. Bóg rozradowuje się nad wrogami swymi, czytamy w Biblii, prawda? Wychodzi w radości, tak jakby napisane, jakby się upił winem, jak wojownik, który się upił winem. Wychodzi i rozradowuje się nad wrogami swymi i zwycięża. Tak i my rozradujemy się. Czytałem z listu do Kolosa, gdyż Pan odniósł triumf nad tymi wszystkimi mocami ciemności, nad tymi zwierzchnościami i wystawił je na pokaz, aby chrześcijanin wiedział, że powołany jest do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. A to zwycięstwo jest w tym, kiedy wołasz, modlisz się do Boga, kiedy wysławiasz Jego imię, kiedy głosisz Ewangelię, kiedy troszczysz się o brata, o siostrę, kiedy widzisz ten świat i chcesz, aby on nie żył w ten sposób, kiedy wszystko czynisz, aby wykonać to, co jest miłe przed obliczem Boga. I niech Bóg pobłogosławi nas w tym. Pragniesz tego. Niech znajdzie się wykonanie łamiące tą cielesność. Dla chwały naszego Boga żyjemy. Amen. Nie zawiedzie się. Już o tym mówili ci, którzy w Starym Testamencie pielgrzymowali. Musimy mieć pewność, że Bóg Wszechmogący, czy ufasz Mu, temu Bogu, który stworzył Ciebie i mnie i dał nam nowe życie w Jezusie Chrystusie, czy ufasz Mu, że On doprowadzi Cię do celu bezpiecznie? Ufanie to jest polegnięcie całkowicie na tym, który prowadzi. To tak jak ślepy podaje rękę temu, który widzi, i musi Mu całkowicie zaufać, że On go doprowadzi odpowiednio do celu. Tak jest z nami. Jako ślepi mogliśmy uchwycić rękę naszego Pana i On nas doprowadzi. Jeszcze z listu do Kolosan, pierwszy rozdział. Dwunasty wiersz. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Popatrzmy, ile słów jest skierowanych do ludzi wierzących, aby ich ufność spoległa w Bogu Ojcu naszym. Ile słów jest skierowanych ku temu? Popatrzmy. W ilu miejscach w Biblii, jakbyśmy czytali, jest zwrócenie na to, co mamy w Jezusie, co dał nam Bóg, kim jesteśmy, co otrzymaliśmy od Boga i kto nas zabezpiecza w tej drodze, kto nas doprowadzi i z kim będziemy w wieczności. Jak wiele miejsca jest tu w Biblii na ten temat. Jak wiele jest miejsca w Biblii na temat świętego życia. Zwróćmy na to uwagę. A jak wiele jest miejsca w Biblii na walce z diabłem. Zwróćmy uwagę, dlaczego tak mówię. Dzisiaj wiele literatury napływa do Polski i jest tam walka z demonami, walka z mocami ciemności, walka w jakimś mieście, walka w jakimś czymś. Jak walczyć? Nauka. Jak walczyć z demonami? Jak je zwyciężać? Jak je pokonywać? Nauka o tym, że demon może się zagnieździć w człowieku wierzącym. Tak jakby dwóch panów mogło być w jednym człowieku. I demon, i Jezus. Nauki zwodnicze, które wnoszą wiele kłamstwa i powodują, że człowiek wierzący może przestać ufać Bogu i uwierzyć diabłu. Jeżeli w tobie mieszka Jezus, to w tobie nie zamieszka żaden demon.
nie ma takiej możliwości, ponieważ ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest w świecie. Inaczej Jezus musiałby z ciebie ustąpić. A jeżeli Jezus by z ciebie wyszedł, to już dla ciebie nie byłoby żadnego ratunku. Żadnego. Ponieważ tylko Jezus raz umarł. Jest to napisane w Biblii. Jeżeli w ciebie by wszedł demon, to by znaczyło, że już nie ma dla ciebie ratunku. Jeżeli Jezus by ustąpił i powiedział, oto bierz go. To tak jak z Judaszem. Jezus powiedział, już, czas. I Judasz został napełniony demonem i poszedł i uczynił to, co chciał on. Jeżeli by to było prawdą, to by znaczyło, że Jezus nie zabezpieczy nas całkowicie. Że On by dopuścił do tego, żeby jakikolwiek demon zamieszkał w domu, który on wziąłby własne władanie. Jest to niemożliwe. Nie wierzmy w takie jakieś rzeczy. Człowiek wierzący nie może być opanowany przez diabła. Może być oszukany. Może. Kiedy zwątpi. Może być oszukany, kiedy pójdzie za jakąś zwodniczą nauką, lecz się z tego otrząśnie, ponieważ Bóg da mu poznanie. Ale jeżeli by wszedł w niego demon, to już nie ma dla niego ratunku. 28-29 wiersz z tego pierwszego listu do Kolosan, pierwszego rozdziału. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Ja zauważyłem taką pewną rzecz, na którą mi wskazuje tak samo i Duch Święty. Zadaniem tych, którzy mają głosić Słowo Boże, jest przygotowanie człowieka do